W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, Ty w swojej nieskończonej miłości posłałeś swojego Syna, żeby On nas zbawił. I zrobiłeś to w najbardziej niesamowity sposób, jaki tylko można sobie wyobrazić, bo oddałeś za nas swoje życie. Twój Syn oddał za nas swoje życie. Ojcze, daj nam tę łaskę, żeby dzisiaj do nas dotarło Jego zbawienie, żebyśmy pojęli, jak niewysłowione rzeczy Bóg dla nas zrobił, żebyśmy przyjęli tę łaskę zabrania od nas tego wszystkiego, co nas niszczy i co nas prowadzi do zagłady, żebyśmy przyjęli Jego życie. Ojcze, wiesz, że sami nie potrafimy tego zrobić, że bez Ducha Świętego nie możemy tam sięgnąć, dlatego daj nam Go, poślij Go, niech On w nas działa. A chcemy Cię o to prosić tą najlepszą modlitwą, którą dał nam Twój Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbawaj od złego. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Ojcze Dominiku, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nie siadać. Posłuchajcie proszę fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z Nim Jego uczniowie i wielki tłum. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził swój lud. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie, proszę. Moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o jednej dla mnie osobiście chyba z najbardziej rozczulających historii, jaka jest zapisana w Ewangelii. I o takim Panu Jezusie, który przychodzi chyba w najbardziej niesamowity sposób, w jaki tylko może przyjść. Bardzo się postaram to zrobić jakoś zgrabnie i szybko, żebyśmy nie siedzieli tak długo jak wczoraj. To jest oczywiście obietnica bez pokrycia, ale będę się starał. Kochani, te Ewangelie, podobnie jak wczoraj i jak pewnie jutro, na pewno już słyszeliście, to jest jasne. Kto tam nie słyszał o wskrzeszeniu młodzieńca, zna im. Ja bardzo długo te Ewangelie, muszę Wam przyznać, jakby nie doceniałem. W takim sensie oczywiście bardzo to jest piękna historia o tym, że Pan Jezus wskrzesił syna kobiecie, wdowie. Ale dopiero kiedy zobaczyłem kilka szczegółów tej Ewangelii, to otworzył się w ogóle przede mną zupełnie nowy świat. Zacznijmy w ogóle od miejsca, w sensie od tego, gdzie się znajdujemy. Pan Jezus trafia do małej miejscowości o bardzo rozkosznej nazwie, bo miejscowość nazywa się Nain. Mówię rozkoszna nie bez przyczyny, dlatego że Nain z aramejskiego na polski, to jest aramejska nazwa, tłumaczy się dosłownie jako rozkosze. Czyli ta miejscowość nazywała się Rozkosze, bo uważam strasznie super mieszkać w rozkoszach. Obok mnie, ja pochodzę z Myszkowa, jest taka miejscowość, nazywa się Mysłów. I miałem koleżanki w szkole średniej z tej miejscowości. Jak się pytało, skąd jesteś, to mówiła: jestem z Mysłowa. To jest podobna nazwa, w sensie miasto rozkoszy. Bardzo dziwne jest to, że ta miejscowość, to jest taka malutka wioseczka, która znajduje się tuż pod górą Tabor. Jeżeli kiedyś byliście może w Ziemi Świętej, to może tam trafiliście. Jak się jedzie na górę Tabor, na górę Przemienienia, to tuż przed wjazdem na górę Przemienienia są takie znaki na lewo, na właśnie Nain. To jest miejscowość dziwna dlatego, że nie występuje w Biblii nigdzie indziej poza tą Ewangelią. Większość miejscowości jest znana w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, to są wszystko te same miasta, te same miejsca, w których bywali i Żydzi dawnego testamentu i Pan Jezus. Natomiast ta miejscowość to jest miejscowość, o której nikt nie słyszał w Biblii. W sensie ona się nigdzie nie pojawia, jest tylko jeden raz w tym miejscu. Dlaczego wam o tym mówię? Kochani, dla komentatorów Pisma Świętego z początku chrześcijaństwa wszystkie takie szczegóły zawsze były strasznie ważne. Oni lubili patrzeć na Ewangelię przez takie jakby symboliczne rzeczy. Święty Grzegorz z Nysy, to jest IV wiek chrześcijaństwa, jak skomentował tę Ewangelię, to jest jeden z najlepszych, uważam, w ogóle komentatorów Pisma Świętego ever, jaki tylko istniał, to on napisał tak. Skoro mamy do czynienia z miejscowością, o której nikt nigdy nie słyszał, poza tym jednym miejscem, skoro ona się nazywa Rozkosze, to znaczy, że to jest jakiś obraz raju. No bo to nikt nie wie, gdzie to jest, ale wiadomo, że jest tam rozkosznie. I Grzegorz mówi tak, co się dzieje? Z tego raju, czyli z obrazu totalnej szczęśliwości, z takiego miejsca, gdzie było tylko rozkosznie, zobaczcie, wychodzi największe nieszczęście świata. I kochani, my tego już dzisiaj trochę nie rozumiemy, dlatego że sytuacja wdów, chociaż oczywiście na pewno nie jest za wesoła, to w porównaniu do tego, co było kiedyś, to jesteśmy w ogóle, jest niebo a ziemia. Kochani, w języku Starego Testamentu, kiedy trzeba było powiedzieć o dwóch najbardziej nieszczęśliwych rodzajach ludzi, to natychmiast się pojawia, może to słyszeliście już nieraz, na przykład u proroków, wdowy i sieroty. Jest bardzo dużo przykazań, które nakazują troskę o wdowy i sieroty. Skąd się to wzięło? Kochani, wzięło się stąd, że prawo żydowskie bardzo źle traktowało wdowy. W takim sensie, w tamtym czasie, kiedy żył Pan Jezus, że nie wiem, czy to wiecie, wdowa w kulturze żydowskiej nie dziedziczyła po mężu żadnego majątku. Żadnego. Czyli kiedy na przykład umierał mąż, nawet gdyby był królem, to żona tego męża, wdowa, nie dostawała żadnego majątku po tym mężu. Jeżeli miała potomka męskiego, czyli był syn, to wszystko przechodziło na syna i wtedy jeszcze pół biedy, no bo zazwyczaj syn brał mamę i było w porządku. Ale najgorzej, kiedy syn umarł. Dlatego, że kiedy syn umarł, to pieniądze nie przechodziły na przykład na córki albo na mamę, w sensie na żonę tego taty, tylko wszystkie te pieniądze przechodziły do miasta. I kochani, zobaczcie, w tej Ewangelii jest mowa, że wychodzi wdowa, która miała jedynego syna, który umarł. W języku żydowskim idzie właśnie największe nieszczęście świata. Ta kobieta, idąc na tym pogrzebie, tak naprawdę wie, że idzie na swój własny pogrzeb. Dlatego, że ona już nie ma nic. Jeżeli nie ma męża, nie ma syna, nie ma z czego żyć, zobaczcie, wychodzi z tego miasta rozkoszy. To był taki obraz, jakby dla tych komentatorów dawnych Pisma Świętego, że to jest obraz tak naprawdę każdego człowieka. Czyli zostaliśmy stworzeni, żeby żyć w miejscu szczęścia i rozkoszy, ale wszyscy je opuszczamy w totalnym nieszczęściu i smutku. No, większość z nas tak ma. Zobaczcie, co się dzieje. Ktoś taki, taka wdowa, spotyka w bramie miasta Pana Jezusa. Ja w ogóle bardzo lubię, jak święty Łukasz ułożył tę Ewangelię. Tylko, że tłum z Panem Jezusem musiał być strasznie zadowolony. Dlatego, że tuż przed tym Pan Jezus uzdrowił takiego człowieka, jak poczytacie Ewangelię wcześniej, i tam jest po prostu fenomenalny entuzjazm, jak to zobaczyli. Więc zobaczcie, spotykają się takie dwie armie. Jedna po prostu smutek, śmierć, beznadzieja, po prostu wszystko co najgorsze, a druga z Panem Jezusem, drugi tłum, radość, entuzjazm, będą się działy cuda. I zobaczcie, Łukasz spotyka ich w bramie miasta, czyli muszą się skonfrontować, jakby w bramie się nie da minąć, muszą się na siebie natknąć. Tak jakby chciał pokazać zderzenie takich dwóch światów. I co się dzieje? Kochani, Pan Jezus względem tej kobiety zrobił trzy rzeczy. Jak się uważnie przyjrzymy tym trzem rzeczom, to mnie osobiście serce mi się rozkłada. Napisane jest tak. Zobaczył ją, użalił się nad nią i potem dotknął tego chłopaka. Zobaczmy sobie, kochani, te trzy rzeczy. Pamiętacie, z wczorajszej konferencji, mam nadzieję, to był również święty Łukasz. Mówiłem wam, że święty Łukasz lubi używać dziwnych słów. Nie? Że kiedy mówił o patrzeniu Pana Jezusa, to używa dosyć dziwnego słowa. Że tam kogoś mordują? Używał dosyć dziwnego słowa. W tej Ewangelii również Pan Jezus używa dosyć dziwnego słowa, kiedy pisze o tym, że Jezus ją zobaczył. Znowu tam nie ma normalnego czasownika widzieć. Pan Jezus miał bardzo ciekawy sposób patrzenia. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka Ewangelia o paralityku, tym takim, co go czterech przyniosło i go przez dach spuścili. Pamiętacie? Tam jest taka scena, jak on leży już tam przed Panem Jezusem i Pan Jezus mówi do niego tak. Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. A wtedy ci, którzy siedzą dookoła, tam faryzeusze uczeni w piśmie, myślą sobie, czemu on tak mówi? On bluźni. Nikt nie może odpuszczać grzechów, nie? I wtedy Pan Jezus mówi, Ewangelista pisze tak. Jezus, wiedząc, co nurtuje w ich sercach, powiedział. Czyli tak, Jezus patrzy na nich i doskonale wie, co się w nich dzieje. Nie chodzi o to, że był telepatą. To nie tak, że Jezus słyszał ich myśli, nie. Tylko Jezus był tak wyczulony na człowieka, że wystarczyło mu zobaczyć człowieka i on natychmiast widzi, że ten człowiek już mu złorzeczy we wnętrzu. Drogie mamy, wy to trochę znacie. Ja myślę, że wy to macie od Pana Jezusa taką cechę. Mam takie wrażenie, że tak jest z mamami. Jak przychodzi dziecko ze szkoły, nie? Mama tam, powiedzmy, nie wiem, czeka na dzieciaka, on wchodzi i powiedzmy, coś się stało w szkole. To mam takie wrażenie, mamy mają takie coś, że dziecko wejdzie, mama spojrzy i wszystko wie. Zauważyliście to? Tata patrzy i, no, żyje. Coś się stało? A mama ma coś takiego, nazywamy to empatią, ale według mnie mamy macie takie połączenie z własnymi dziećmi, szczególnie z własnymi, a nie tylko, z innymi też. Że po prostu spojrzycie i bardzo szybko wiecie. Oczywiście czasem sobie wyobrażacie, nie? I tam sobie kombinujecie w głowie, nie? To jest główny problem z waszymi mężami, nie? Gdzie wy myślicie, że on coś myśli, nie? To już jest genialne, nie? Ja tam wiem doskonale, co on sobie myśli. Nie, nie, to już jest twoja wyobraźnia. To nie jest ta empatia. Nie, nie, nie. Natomiast Pan Jezus ma coś takiego, tylko rozwinięte razy miliard. W sensie Jezus, wystarczyło Jezusowi spojrzeć na człowieka i on wszystko wie. Kończę wam o tym mówię. Dla mnie osobiście to jest strasznie ważna rzecz. Pomyślcie sobie taką sprawę. Czy jesteście przekonani, że Jezus naprawdę, ale naprawdę wie o wszystkim, co się w was dzieje? Ja bardzo często mam takie doświadczenie, jak z ludźmi gadam, jak przychodzę na te różne rozmowy, dzisiaj prawie cały dzień gadałem z ludźmi, nie? Albo przychodzicie tam do spowiedzi i tak dalej. To bardzo często słyszę takie coś, szczególnie od ludzi jakoś tam takich znękanych, albo gdzie coś tam się złego dzieje w życiu, to słyszę taki wyrzut trochę. Co ten Pan Bóg wie o tym, co mi się dzieje? Ja tam wierzę w tego Pana Boga, no ale czy on tam się jakoś tam specjalnie mną zajmuje, no czy on tak zna każdą moją chwilę, widzi te wszystkie moje nieszczęścia? Co mówi ta Ewangelia? Jezus widzi cię, po prostu wszystko w tobie widzi. Jeżeli sobie myślisz, że Pan Bóg to jest taki ktoś, kto gdzieś tam siedzi na tronie, nie? Nie wiem w ogóle, skąd miałby ten tron tam wyczasnąć. Ale powiedzmy, że gdzieś tam siedzi na tronie, nie? Gdzieś tam. Jego w ogóle tam nie ma. On jest tu, nie tam. Ale powiedzmy, że jest gdzieś tam. I patrzy tak na nas. To co, wy myślicie, że on tak widzi tak cały świat? Nie. Pan Jezus teraz w tej sekundzie patrzy bezpośrednio na ciebie. To słynne wczorajsze Bozia patrzy. Pan Jezus patrzy na ciebie i wszystko wie. Zna każdą łzę, każde nieszczęście, każdą samotność, każde cierpienie. Wszystko widzi w tobie. Nie jest tak, że coś mu umknęło. Ja mam czasem wrażenie, że my, jak się modlimy, to myślimy, że jak Panu Jezusowi czegoś nie powiemy, to on się nie pokapuje, nie? No ile razy ja to widziałem? Że tak myślimy, że jak mu dobrze nie wytłumaczymy, czego potrzebujemy i o co nam chodzi, to on tak nie zajarzy trochę, nie? I nam da coś innego. Kochani, wszechwiedza Boga to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w Bogu. Bo ta wszechwiedza nie jest policjantem, tylko to jest wszechwiedza, która polega na tym, że wszystko, co jest tobie, jest Bogu bliskie. Mało tego, on wie o tobie znacznie więcej, niż w ogóle ty wiesz. Ty nawet nie wiesz, co tam w tobie się dzieje. To wy, drogie panie, jesteście tego mistrzyniami, nie? No myślę, że to wiecie, nie? Już same siebie nie ogarniacie, nie? W ogóle, co to się we mnie w ogóle wydarza. Pan Bóg wie. Pan Jezus wie, doskonale wie, co się w tobie dzieje. My sami, że ja czasem nie widzę źródeł różnych rzeczy we mnie, on wie. On to wszystko wie. Ale to mało. To, że wie, to jest jeszcze nic. Druga rzecz jest już w ogóle po prostu taka, że jak to kiedyś zobaczyłem, to mi się po prostu naprawdę oczy wywróciły. Kiedy ją zobaczył, zobaczcie, jakie to jest proste. Łukasz pisze, zobaczył ją i użalił się nad nią. Jakbym znalazł tego tłumacza, to bym go zabił. Ja nie wiem w ogóle, słuchajcie, skąd ci tłumacze się wzięli. Z czym nam się kojarzy takie słowo użalił się? Mnie się kojarzy z czymś takim, że idę, widzę tam kogoś, tak, kto jest nieszczęśliwy i tak No bo to jest takie użalił się, nie? Tak mu się zrobiło, jaka ona biedna. Nie, kochani. Tam jest jedno z najfajniejszych słów świętego Łukasza. Łukasz uwielbia to słowo, używał go bardzo wiele razy. Jest tam taki grecki czasownik, który dosłownie oznacza wywrócić nerki na drugą stronę. Jest tam grecki idiom, który oznacza, że Jezusowi wykręciły się wnętrzności. Znacie to? Czy na przykład kiedyś w życiu się bardzo baliście? Są to jacyś studenci? Macie teraz kampanię czerwcową za chwileczkę, nie? Myślę, że doskonale znacie ten moment, kiedy się idzie na egzamin, na który się uczyło całą noc. Czytaj, oglądało się seriale, nie? Idziesz na egzamin, nic nie umiesz i masz tam stanąć. To wtedy to, co odczuwasz w środku, ten taki skręt, ten taki po prostu fizyczne doświadczenie strachu, to jest dokładnie to, o czym mówi Łukasz. My po polsku używamy czegoś takiego, kiszki się skręcają, nie? Mówimy tak, nie wiem, czy chyba tak się mówi. Tak się mówiło u mnie, że aż mi się po prostu kichy skręcają. Czyli po prostu w środku odczuwasz dyskomfort we wnętrznościach. Kochani, to jest cudowne słowo. Łukasz go bardzo lubi używać. Pamiętacie tam wczorajszą przypowieść o synu marnotrawnym? Pamiętacie, nie? Jak syn marnotrawny wracał, to w Ewangelii jest napisane, że ojciec na jego widok, tamto przetłumaczył tłumacz, wzruszył się głęboko. Tam jest dokładnie to samo słowo. Jak u świętego Jana będzie napisane, że Jezus poszedł do grobu Łazarza, i nie wiem, czy pamiętacie, tam to już jest w ogóle mistrzostwo świata w tłumaczeniu. Tam tłumacz przetłumaczył, że Jezus się rozrzewnił. Czy w ogóle rozumiecie to słowo? Bo dla mnie rozrzewnił się to takie... No bo co to jest rozrzewnił się? Tam jest dokładnie to samo słowo. Jezusowi wywróciły się wnętrzności. Kiedy Jezus siedzi na ostatniej wieczerzy i ma powiedzieć uczniom, że Judasz będzie zdrajcą, nie wiem, czy pamiętacie, jest taki fragment, jest napisane, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i powiedział, jeden z was mnie zdradzi. Tam jest dokładnie to samo słowo. Jezus jest tak przerażony, że mu się po prostu wnętrzności aż skręcają. Teraz, kochani, pomyślcie, co to znaczy? Kiedy Jezus zobaczył nieszczęście tej kobiety, to nie tylko to widział, tylko w środku w Jezusie wydarzyło się to cierpienie. Czyli kiedy Jezus widzi kogoś nieszczęśliwego, kogoś cierpiącego, to nie jest zewnętrznym obserwatorem, tylko mówi święty Łukasz, że Jezus bierze to do siebie i to się w Jezusie dzieje. To bardzo pięknie jest wyrażone w ogóle po hebrajsku. Gdybyście zajrzeli do Starego Testamentu, to słowo greckie jest wyrażane po hebrajsku jako rachamim. To jest jedno z najczulszych słów po hebrajsku, bo ono oznacza dosłownie łono. W sensie Jezus poczuł w łonie poruszenie. Pamiętacie tę Elżbietę, co jej się poruszyło dzieciątko w łonie? To jest dokładnie to. I teraz, kochani, pomyślcie. Bóg ma na świecie 7,5 miliarda w tej chwili? Jakoś tak, nie? Z tego prawdopodobnie 7,4 cierpi. Tak przypuszczam. Bo ja chyba nie znam człowieka, który nie cierpi w taki albo inny sposób. Więc prawdopodobnie 7 miliardów ludzi w jakiś sposób cierpi. Co mówi ta Ewangelia? Jezus po pierwsze widzi każdego tego człowieka i widzi wszystko, co mu się dzieje. Mało tego. To się dzieje w Jezusie. Czy wy czujecie, ile Bóg ma w sobie cierpienia? Jeżeli On względem każdego człowieka przeżywa w środku, w swoim wnętrzu to, co się dzieje temu człowiekowi, a ma aktualnie 7 miliardów ludzi na świecie, to sobie weźcie swoje cierpienie, pomnóżcie je razy 7 miliardów i będziecie mieli przedsmak tego, co się dzieje w Panu Bogu. Jak ja czasem słyszę, że Pan Bóg to jest taki obojętny obserwator, to mówię, chyba nigdy nie spotkałeś Pana Boga, którego wierzę. Jak czasem słyszę, to cierpienie, które ja mam, to jest nie do zniesienia. Ja to rozumiem oczywiście, naprawdę rozumiem to u ludzi. Ale mówię sobie zawsze wtedy, no to se pomnóż razy 7 miliardów. To zobaczysz, co ma Bóg. No i dla mnie to jest coś niezwykłego, że kiedy Jezus patrzy na moje cierpienie, na różne moje nieszczęście, na różne moje łzy, na różne moje rozpacze, to On to przeżywa w sobie. Mało tego, kochani, wiecie, że to Mu się ciągle dzieje w wątrobie i w nerkach? Wiecie, że Pan Jezus w niebo wstąpił z ciałem, nie? To nie jest tak, że Pan Jezus porzucił człowieczeństwo i jest tam teraz jako duch. Nie. Mieliśmy w niebo wstąpienie. Będziemy znowu świętować, nie? Za rok. Było parę, no ile tam, 2 tygodnie temu było, nie? Co to znaczy? Bóg ciągle w niebie ma ciało. Czy wy w ogóle o tym czasem myślicie? Że Pan Jezus ciągle w niebie jest z ciałem? A to znaczy, że ciągle ma wątrobę? Ciągle ma jelita? No po zmartwychwstaniu rybę jadł. I nie tak, że zjadł i przeleciała przez niego i chlas o podłogę, nie? No nie, zjadł normalnie, strawił. To jest dla mnie w ogóle bardzo pocieszające, bo to znaczy, że będziemy jeść w niebie. Mnie nie trzeba więcej przekonywać, nie? Ja jestem gotowy. To wam jeszcze jutro wam o tym powiem. Jutro wam będę mówił o tym, co będziemy jeść w niebie, ale to jutro. Ale koniec, to jest strasznie ważne. W niebie wierzymy, przecież wyznajemy na każdej mszy niedzielnej zmartwychwstanie ciał. To znaczy, że będziemy jeść. Będą nerki. Będzie wątroba, będzie brzuszek. Albo brzuch. Nie? Ale koniec, czemu to mówię? Słuchajcie, Jezus, kiedy widzi cierpienie, to nie odczuwa tego tak duchowo. Jezusa na widok każdego cierpienia człowieka wnętrzności mu się skręcają. I kochani, on ma dostęp do każdego z nas. Dla mnie to jest jakaś w ogóle niewiarygodna prawda. To, co się w Bogu dzieje. Ale to jeszcze nic. Trzecia rzecz. Zobaczył, użalił się, jak przetłumaczyli, i potem dotknął tego chłopaka. Tutaj to już Jezus po prostu pojechał po bandzie najbardziej, jak się dało. My byśmy powiedzieli po naszemu, że Pan Jezus zrobił grzecha. Dlatego, że Jezus zrobił coś, co było zabronione przez prawo żydowskie. Myślicie, że dlaczego oni się nagle zatrzymali? Napisane, że kiedy ten tłum szedł, Jezus ją zobaczył, użalił się i powiedział: nie płacz. A oni szli dalej. Oni go w ogóle zignorowali. Ta kobieta go w ogóle zignorowała. Dlatego Jezus wtedy dotknął tych mar. I napisane, natychmiast się zatrzymali. Czemu? Prawo żydowskie mówi bardzo wyraźnie, proszę sobie zajrzeć do Księgi Powtórzonego Prawa, nie wolno żadnemu Żydowi dotykać zwłok. Nie wolno dotknąć zwłok ludzkich i nie wolno dotknąć zwłok zwierzęcych. Jeżeli ktoś dotknął zwłok, to zaciągał tak zwaną rytualną nieczystość. Polegało to na tym, że ktoś, kto się dotknął zwłok, nie mógł przez cały ten dzień chodzić do synagogi, nie wolno było mu chodzić do świątyni jerozolimskiej, nie wolno było mu składać ofiar, nie wolno mu się było modlić. Co gorsza, nie wolno mu było być w kontakcie z żadnymi ludźmi, dlatego że ktoś mógłby od niego zaciągnąć tę nieczystość. Do wieczora musiał się usunąć, był wyłączony ze społeczności żydowskiej tak jak trędowaty. I dopiero kiedy wieczorem złożył ofiarę oczyszczenia, to następnego dnia rano, jeżeli to zrobił, był przywrócony do społeczności Żydów. Dlaczego Żydzi tak wierzyli? Bo wierzyli, że jak ktoś dotknął zwłok, to śmierć na niego przeszła. Jeżeli dotknął śmierci, czyli kogoś, kto umarł, to tak jakby trochę śmierci go dotknęło i jest jakby śmiertelny, jest zarażony śmiercią. Zobaczcie, co robi Jezus. Jezus podchodzi i dotyka tego chłopaka. Natychmiast się wszyscy zatrzymują i ja w ogóle przypuszczam, że natychmiast się zrobił taki bufor wokół Pana Jezusa. Teraz pomyślcie, po tym dotyku Pan Jezus jest nieczysty. Panu Jezusowi nie wolno chodzić do synagogi, Synowi Bożemu. Nie wolno mu się modlić, Synowi Bożemu. Nie wolno mu ofiar składać, Synowi Bożemu. Nie wolno mu się z nikim kontaktować. Do wieczora jest uznawany za trędowatego. To Pan Jezus zrobił. Co pisze święty Grzegorz z Nysy? Mówi tak. Jezus nie tylko widzi, Jezus nie tylko przeżywa w sobie, ale Jezus wciąga w siebie. Czyli to, co jest Twoją śmiercią, On mówi, ja to wezmę i ta śmierć będzie moja. Nie Ty umrzesz, tylko ja umrę. I uwaga, to się dosłownie stało. On to zrobił. My mieliśmy umrzeć za nasze grzechy, ale On powiedział, nie, wy będziecie żyć. Ja nie będę żył. Kani, ta scena to jest jedna dla mnie osobiście z najbardziej w ogóle poruszających scen u Pana Jezusa. Ja mam w sobie mnóstwo śmierci. Mnóstwo. Czyli takich rzeczy, które są we mnie po prostu ledwo żywe albo już umarły. To są nasze grzechy, nasze słabości, nasze głupoty, nasz egoizm, nasz brak miłości, nasza samotność, nasze rozpacze i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy, gdzie mówimy, po prostu ja już umieram wewnętrznie. Ilu z was to jest takich, którzy umieracie wewnętrznie? Nawet na zewnątrz jeszcze potraficie, nie no, wszystko jest w porządku, nie? A w środku tam pogrzeb idzie z wdową, tu. No tak, kochani. Zawsze go tej wdowie czytam, przypomina mi się taka jeszcze jedna wdowa. Pamiętacie tą Ewangelię Pana Jezusa o tej wdowie, która wrzucała monety do skarbony? Kiedyś słyszałem fenomenalną rzecz. Jeden z moich braci miał takie spotkanie ze studentami i stosował na tym spotkaniu taką jezuicką metodę czytania Pisma Świętego. No, trudno, że jezuicką, no ale co zrobić. Ta metoda polega na tym, że próbujemy usiąść jakby w miejscu tych postaci, o których czytamy, nie? Czyli próbujemy sobie wyobrazić na przykład, co bym myślał, co bym czuł, jakbym widział rzeczywistość, gdybym był świętym Piotrem, nie? W tamtej scenie. I ojciec Tomasz Nowak, zresztą on to u was kiedyś, zdaje się, był na rekolekcjach, w tej parafii zresztą, miał takie spotkanie ze studentami i mówi tak, czytali tą Ewangelię o wdowie, co wrzucała te monety. I pyta tych studentów, słuchajcie, w kim się odnajdujecie w tej Ewangelii? W tej wdowie, w uczniach, w Panu Jezusie, albo w tych innych, którzy wrzucali monety i tak dalej. I była tam, słuchajcie, taka Magda. I Magda powiedziała rzecz, ja bym 3000 lat myślał, bym nie wymyślił. To tylko kobieta umie takie coś wymyślić. Nie obraźcie się, to jest komplement, naprawdę. Tylko serce kobiety potrafi takie coś wymyślić. Magda mówi tak. Proszę ojca, ja jak tę Ewangelię czytam, to się czuję skarboną. Tomasz na nią spojrzał i mówi, ale ty, dziecko, jak się można czuć skarboną? Co to znaczy, że czujesz się skarboną? Ona mówi, no niech ojciec zobaczy. Czym była ta skarbona? To było takie miejsce, gdzie przychodzili ludzie i wrzucali, co im zbywało. Tak powiedział Pan Jezus. Kiedy mówił o tej całej scenie, to powiedział, wszyscy, którzy tam przyszli, wrzucali, co im zbywało, tylko ta jedna wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. A wszyscy inni wrzucali to, co im nie było potrzebne. Czyli jak tam miał 100 milionów, no to tam wrzucił 2 zeta, nie? Nic nie Boga nie poczuł. I ona mówi tak, proszę ojca, ta skarbona to jestem ja. Każdy, kogo spotykam, to mi daje to, co mu zbywa. A ja szukam kogoś, kto mi wrzuci całe swoje utrzymanie. Czyli całego siebie mi da. Nie da mi ochłapu, nie da mi tylko trochę, tylko kogoś, kto mi da wszystko. Co to za baba jest ta Magda? Że ona takie coś wymyśliła. Wy czujecie to w ogóle? Tutaj 3/4 tego kościoła to skarbone tu siedzą. Ile was tu jest takich, że macie takie doświadczenie? Mam co prawda bliskich. Może nawet mam męża, mam żonę, mam dzieci, mam rodziców, mam rodzeństwo. Ale nie dostaję wcale miłości. Albo nie tyle, ile potrzebuję. Że każdy, kogo mam, no to mi tam rzuci 2 zeta, nie? Czyli trochę czasu, trochę uwagi, trochę zainteresowania. A ja tam taka pusta skarbona. I czekam, aż wreszcie ktoś przyjdzie. I nawet nie musi dużo mieć, tylko żeby mi wszystko wrzucił. Żeby mi się cały dał. Przecież to jest obraz większości z nas tutaj. To jest skarbona na skarbonie. Panie, co się dzieje? Zobaczcie, co zrobił Pan Jezus. Kiedy tego chłopaka wskrzesił, to jest w ogóle taka dosyć śmieszna scena. To się wszyscy strasznie zawsze śmieją z tej sceny, bo to jest jedyne miejsce, gdzie ktoś nie posłuchał Pana Jezusa. Nie wiem, czy zauważyliście. Pan Jezus powiedział, młodzieńcze, tobie mówię, wstań, a on usiadł. Zawsze wszyscy się tu śmieją, że to jest jedyny, który nie posłuchał Pana Jezusa. Ten mówi, młodzieńcze, mówię ci, wstań, a on usiadł. Napisane, że kiedy go Pan Jezus wskrzesił, to go oddał jego matce. Zobaczcie, jaki to jest obraz. To jest taki obraz, że Pan Jezus kobiecie, która nie ma nic, wszystko straciła, nagle jej wszystko oddaje. Mówi, ja wezmę na siebie tą śmierć, ta śmierć będzie we mnie, dotknę go i ona, no może to głupio zabrzmi, przelezie na mnie ta śmierć, a ja ci go oddam żywego. Ta Ewangelia to jest po prostu w 3 krokach opisane całe zbawienie, którego dokonał Pan Jezus. On spotyka człowieka, który jest nieszczęśliwy, grzeszny i cierpi, widzi go, przeżywa to wszystko sobie i bierze od niego to, co się w nim dzieje, a oddaje mu to, czego mu brakuje. To się stało na krzyżu. Jeszcze jedna rzecz, żebyście to jeszcze lepiej zrozumieli. Koniec, zauważyliście kiedyś, że Pan Jezus wskrzesił trzy osoby. Mamy w Ewangeliach świadectwo o trzech wskrzeszeniach. Wskrzesił tą dziewczynkę, córkę Jaira. Pamiętacie, nie? Tą taką 12-letnią. Wskrzesił tego chłopaka od tej wdowy z Nain i wskrzesił Łazarza, nie? Swojego przyjaciela. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście, w jakim stadium śmierci Pan Jezus ich wskrzeszał. To jest bardzo ciekawy jakby to, który się dzieje. Pierwszą osobę, którą Pan Jezus wskrzesił, to jest ta dziewczynka, córka Jaira. Ją Pan Jezus wskrzesił prawdopodobnie kilkanaście albo kilkadziesiąt minut po śmierci. Tak z pół godziny pewnie po śmierci. Pamiętacie, jak do niej szedł, to jeszcze żyła. Tata przyszedł i powiedział, mam dziecko chore, dogorywa, ale jeszcze żyje. Czy mógłbyś przyjść i czy mógłbyś położyć na nią rękę? I Pan Jezus do niej idzie, tam po drodze jest ta scena z tą kobietą, która cierpiała na krwotok, więc wszystko się przedłuża. I w trakcie przychodzą z tego domu i mówią, już za późno, umarła, już nie truć nauczyciela. Pan Jezus mówi, spokojnie, spokojnie, mówi, nic się nie bój, tylko wierz. Poszedł tam wszyscy zawodzą, płaczą, on tam mówi, co się drzecie, tylko śpi, zaraz obudzę. Jest w ogóle przepiękne w Panu Jezusie. Dziecko umarło, a Pan Jezus wchodzi i mówi, nie drzyjcie się, bo śpi. Zaraz obudzę. Poszedł na górę, a jaki on tam jest w ogóle cudny. Pamiętacie, jak on ją skrzesił? Powiedział do niej, talita kum. Nam dobrze tłumaczono, dziewczynko, mówię ci, wstań, nie? To nie jest to. Talita to jest takie aramejskie słowo, którego nie ma niestety w języku polskim. Dlatego, że to jest najdrobniejsze po aramejsku zdrobnienie od słowa kobieta. I to nie jest dziewczynka. Jest inne słowo, które określa dziewczynkę. Gdyby chcieć to powiedzieć, to trzeba by wymyślać dziewczyneczko, dziewuszko, dzieweczko. No jakoś tam trzeba by czegoś poszukać jeszcze drobniejszego. Znaczy Jezus używa najbardziej czułego słowa, jakie się tylko da. I mówi, dziewczyneczko, wstań. Napisane, natychmiast wstała, tak jakby ją obudził. I zaczęła chodzić, jak to dziecko, nie? Zaczęła latać po mieszkaniu. Pan Jezus powiedział przepiękne w ogóle zdanie. Dajcie jej kanapkę. Mówi, dajcie jej coś zjeść. Mnie to zawsze strasznie bawi w tamtej Ewangelii. Nie wiem, może jak człowiek z grobu staje, to głodny jest, nie? No bo zobaczcie, Pan Jezus na to mówi, dajcie jej kanapkę, bo zobaczcie, jakie głodne dziecko. Więc zobaczcie, pierwszą osobę Pan Jezus wskrzesił, mówię, pół godziny po śmierci. Drugą osobę, którą wskrzesił, to jest ten chłopak. Kiedy go wskrzesił? Wskrzesił go prawdopodobnie dzień albo dwa dni po śmierci, dlatego że już go nieśli na pogrzeb. Czyli pewnie umarł albo wczoraj, albo przedwczoraj, zanim zorganizowali pogrzeb i tak dalej. Czyli pewnie mamy dzień, dwa po śmierci, już idzie w trumnie, nie? Znaczy nie było tam trumny oczywiście, ale idzie w trumnie. Trzecią osobę, którą wskrzesił, pamiętacie, to jest Łazarz. Łazarza wskrzesił kilka dni już po śmierci, kiedy Łazarz był już w grobie i jak mówiła jego siostra dosyć tak niekulturalnie, panie, już cuchnie. Co to znaczy? Już się zaczął rozkładać. Pół godziny po śmierci, dwa dni po śmierci, z trumny, pięć dni po śmierci, z grobu. Co to znaczy? Są na świecie ludzie w różnym stadium śmierci. I nie chodzi o tę śmierć taką definitywną na końcu życia, tylko chodzi mi o tą śmierć, którą mamy w sercu. Tutaj między nami, pewnie pół kościoła, jest trochę umarła. Ale tylko trochę. Także macie trochę grzechów, trochę słabości, trochę różnych nieszczęść. Można by o was powiedzieć, tylko śpi. Czyli ile tu jest takich życiowych ludzi, tak życie tak ledwo idzie to życie, nie? Co mówi Pan Jezus? Spoko, wskrzeszę. Wskrzeszę, dam sobie radę. Jest tu część z nas, pewnie trochę mniejsza część, których już w trumnie niosą. Czy już naprawdę bardzo poważnie ci serce umarło. Wydarzyło się tyle rzeczy, tyle może krzywd, tyle nieszczęść, może twoich grzechów, różnego rodzaju rzeczy, które cię pozbawiają życia, że jest trochę tak, jakby cię już w trumnie nieśli. Co mówi Pan Jezus? Spokojnie wskrzeszę. I jest tu też paru takich, proszę się nie obrazić, ale jest to paru takich na pewno, którzy już cuchną. W sensie już się do grobu pochowali i już się rozkładasz. I masz może serce już po prostu całkowicie rozłożone. Już tylko robaki. Co mówi Pan Jezus? Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. W sensie wskrzeszę. Wskrzeszę. Nawet jak się już rozkładasz i śmierdzisz, wskrzeszę. Pamiętacie, jak go wyjęli z tego grobu, w sensie jak wyszedł? To jest przepiękny obraz. Był zawinięty w te takie płótna, w te takie chusty i miał chustę na głowie, nie? Jezus mówi, rozwiążcie go i zdejmijcie mu tą chustę. Co to jest za obraz człowieka? To jest taki człowiek, który już jest tak życiowo spętany, po prostu nieszczęściami, chorobami, trudnościami, nałogami, po prostu już się ruszyć nie może. Już nic nie jest w stanie zrobić. I w ogóle jest już tak nisko, że twarzy nie ma. Czyli stracił w ogóle tożsamość. On nawet nie wie, kim jest już w ogóle. Jezus mówi, rozwiążcie go i zdejmijcie mu tę chustę, bo będzie żył. Co to znaczy? W jakimkolwiek jesteście stadium tego, co się z wami źle dzieje, to Jezus nie powie, no nie no, wczoraj to jeszcze mogłem, ale dzisiaj to się już nie da. Bo to się już rozłożyło. To już nie dam rady, no sorry. Miałeś jeszcze szansę wczoraj, ale no dzisiaj to już nie masz, bo to już za daleko poszło. Nie. Tymi trzema wskrzeszeniami, dlatego nie ma tych wskrzeszeń więcej. Pan Jezus pokazuje, bez względu na to, jak daleko się posuniesz w rozkład, co byś tam w życiu nie narobił, wskrzeszę to. Ożywię to. Dlatego, że wziąłem na siebie swoją śmierć. I kochani, chciałbym dzisiaj prosić was tak naprawdę tylko o tą jedną rzecz. Żebyście usiedli przed Panem Jezusem, bo tylko wy wiecie, czy śpicie, czy jesteście w trumnie, czy jesteście w grobie. Czy gdzie tam jesteście. I żebyście zobaczyli Pana Jezusa, który patrzy, bierze to do siebie i zabiera to od ciebie. Kochani, na tym polega zbawienie. Jak ktoś z was mi powie, ale ja to się nie nadaję, to sobie posłuchaj wczorajszej konferencji. Bo nie ma takich, którzy się nie nadają. Dlatego, że Pan Jezus nawet w środku komory celnej zawsze patrzy z miłością. Czy nie ma dla Niego takiego stanu, że powie, no ale ty to nie możesz. U ciebie to się nie da. Kochani, ośmielam się wam o tym mówić, bo to jest moja historia. Jeżeli niektórzy, przypuszczam, znacie moją historię, może ktoś z was słuchał mojego świadectwa gdzieś tam na YouTubach. Ja mam w swoim życiu strasznie czarny okres, gdzie de facto jestem przekonany, już się rozkładałem. Tak daleko się posunąłem w grzech i tak daleko się rozłożyłem z życiem, że byłem przekonany, że to jest po prostu już grób, robaki, żrom i tyle. I się nic nie da zrobić. Nic. I Pan Jezus przyszedł i ponaprawiał. Powiedział, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I ja mu powiedziałem, nie da się. Zamknięte jest. Kamień jest zatoczony. Nie da się. On mówi, jak jest zatoczony, jak go otworzyłem. Nie pamiętasz, jak zmartwychwstałem? Przecież otworzyłem ten kamień. To co mi mówisz, że jest zamknięte? Chodźże tu. I kochani, jest tu parę takich. I może ta konferencja jest tylko do niektórych z was. Do tych, którzy już straciliście nadzieję. I sobie może myślicie, no nie, no fajnie w ogóle, tak, tak, ale to nie u mnie. Jak masz takie myśli, to mówiłem ci wczoraj, co masz zrobić. Stań przed ścianą, rozpędź się i chlas. Kochani, bardzo bym chciał, żebyście dzisiaj zobaczyli tę potęgę, która jest jakby w Panu Jezusie, który tak ratuje. Widzę w niektórych takich oczach cały czas takie coś, przekonaj mnie, przekonaj. To jest jakieś niewiarygodne trochę do końca. Powiem wam jedną historię jeszcze. Pamiętacie takiego wybitnego apostoła, który się nazywał Święty Piotr, nie? To jest najbardziej popaprany ze wszystkich apostołów. Drugiego takiego to Pan Jezus nie miał. Moja ulubiona scena z historii Pana Jezusa z Świętym Piotrem. Kojarzycie może 21 rozdział Ewangelii Świętego Jana po zmartwychwstaniu, gdzie spotykają uczniowie Pana Jezusa nad jeziorem, tam gdzie po raz kolejny łowili ryby. I tam na końcu jest taka scena, gdzie siedzą przy ognisku i jest to potrójne wyznanie miłości. Pamiętacie, nie? Jak Pan Jezus pyta Świętego Piotra, niech ktoś włączy klimatyzację, jak Pan Jezus pyta Świętego Piotra, czy mnie kochasz, nie? Słuchajcie, ja się kiedyś bardzo długo zastanawiałem, na czym polega istota tej sceny. Bo ja zawsze słyszałem w kazaniach, tak mówili księża, że to polega na tym, że Święty Piotr 3 razy się Pana Jezusa wyparł, co nie? Czyli mamy -3. I teraz Pan Jezus mówi, no to 3 razy mi wyznaj miłość, to się wyzeruje system, nie? Jakby jesteśmy znowu na czysto, nie? Naprawiliśmy to. Trzy zdrady, trzy miłości, jedziemy. To jest jakaś bzdura w ogóle, nie? I słuchajcie, kiedyś wyczaiłem, że jest tam jedno słówko, które po prostu wszystko tłumaczy. Co tam mówi Pan Jezus? Pamiętacie pierwsze pytanie Pana Jezusa? Siedzą przy ognisku, jedzą sobie rybki, fajne śniadanie jest, Pan Jezus przygotował rybę, upiek, jest chleb, sympatyczna atmosfera. Jeżeli byliście nad Jeziorem Galilejskim, to tam jest super, naprawdę, po prostu ekstra miejsce. Więc sobie siedzą i sobie jedzą to śniadanko. I nagle Pan Jezus psuje po prostu atmosferę. I nagle zadaje po prostu straszne pytanie. Mówi tak do Piotra. Piotrek, a Ty mnie kochasz bardziej aniżeli Ci? Zobaczcie, jakie Pan Jezus zadaje pytanie. Nie zadaje pytanie, Piotrze, czy Ty mnie kochasz? Nie. Pytanie w Ewangelii brzmi, Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli Ci? Czyli bardzo ważne jest, że Pan Jezus pyta o tą miłość w porównaniu do kogoś. Uwaga, kto to są ci? No ci to są ci, którzy tam siedzą. Tam jest sześciu uczniów. Mamy ich wymienionych z imienia w Ewangelii. Siedzi sześciu uczniów. Szóstka i Pan Jezus. Więc siedzą w szóstkę, jedzą tę rybę. Przypuszczam, że Piotrowi oś stanęła w gardle, nie? I Pan Jezus pyta, Piotrek, a Ty mnie kochasz bardziej niż chłopaki? I co Piotr odpowiada? Pamiętacie, bo Piotr jest tak zawsze. On myśli, że jest konkurs, nie? On ma tak zawsze. On wie, że musi być pierwszy. Czy Ty mnie kochasz bardziej, aniżeli Ci? Tak, Panie, kocham Cię! Natychmiast, nie? I zobaczcie, Pan Jezus po raz kolejny go pyta. Czemu go pyta po raz drugi? Tak jakby go pytał, mówiąc, Piotrek, poczekaj, czy ty zrozumiałeś w ogóle pytanie? Piotrek, czy ty mnie naprawdę bardziej kochasz niż ci? Koniec, czemu to jest ważne? Kto to są ci? Kto tam jest? Tam jest między innymi święty Jan. On tam jest nazywany umiłowanym uczniem. Święty Jan był tak skromny, zawsze jak go sobie pisał, to nie pisał, powiedział do mnie, zawsze pisał, powiedział do umiłowanego ucznia. Taka niby skromność, ale trochę się wywyższył, nie? Także nie powiedział, że to chodzi o niego, ale najbardziej mnie kochał, nie? I wiemy, że umiłowany uczeń tam siedział. Kto to jest święty Jan? To jest jedyny uczeń Pana Jezusa, który go nie zdradził. Bo Jan jako jedyny został pod krzyżem. Wszyscy uciekli. W Ogrójcu, jak jest ta scena pojmania, wszyscy uciekają, łącznie ze świętym Janem, ale potem Piotr z Janem wracają, tylko we dwóch, reszta w ogóle poszła w długą. Dwóch tylko wróciło, Piotr z Janem, na dziedzinie z arcykapłana. Na dziedzińcu niestety Piotr się wystraszył od dźwiernej i uciekł i się zaparł Pana Jezusa. Jan został. Jak doskonale wiecie, Jan, macie go tu pewnie, nie? Jak doskonale wiecie, Jan do końca męki jest przy Panu Jezusie. Czyli to jest jedyny uczeń, o którym możemy powiedzieć, że nie zdradził, że do końca wiernie wytrwał przy Panu Jezusie, kiedy go zabijano. Czyli w takim wypadku, jak brzmi pytanie Pana Jezusa? Piotrek, zdrajco, czy kochasz mnie bardziej niż Jan, który nie jest zdrajcą? Kochani, na tym polega pytanie Pana Jezusa. To jest najbardziej perfidne pytanie, jakie Pan Jezus mógł zadać. Bo na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. No nie może zdrajca powiedzieć, że kocha bardziej niż ten, który nie zdradził. No chyba oczywiste, nie? Wiadomo, że ten, który nie zdradził, kocha bardziej niż ten, który zdradził. I zobaczcie, jak to zadał to pytanie po raz drugi. I potem po raz trzeci. Napisane jest tak. I zasmucił się Piotr na te słowa. Czyli w naszym języku dotarło do tej głupiej pały. Co go pytają? Nagle do niego dotarło, co go Pan Jezus pyta? Że Pan Jezus nie pyta, czy Ty mnie kochasz. Tylko Piotrze, i ja i Ty wiemy, że mnie zdradziłeś. I ja i Ty wiemy, że Jan mnie nie zdradził. Piotrze, kochasz mnie bardziej niż on? Wtedy co powiedział święty Piotr? Co to jest za geniusz? Powiedział tak. Panie, Ty wszystko wiesz. Czy powiedział, no dobra. No taka jest prawda. Ja zdradziłem, on mnie zdradził. Dobra, wiemy to. I byśmy się spodziewali, że teraz powie, Panie, Ty wszystko wiesz, no nie mogę Cię kochać bardziej niż on, bo on Cię nie zdradził. A co powiedział święty Piotr? Panie, Ty wszystko wiesz, ja jestem zdrajcą, a on nie. A i tak Cię kocham bardziej. Co mu powiedział Pan Jezus? No to będziesz papieżem. No tak. Powiedział, to paś moje owce. Mówi, teraz się nadajesz. Bo wreszcie, buraku, zrozumiałeś, że mimo, że jesteś grzesznikiem, że jesteś zdrajcą, to możesz mnie kochać. I że ja cię nie odrzucam. Kochani, ta scena to jest coś niesamowitego. Pan Jezus pyta zdrajcę, czy jest w stanie przekroczyć swoją własną zdradę i uwierzyć w to, że Jezus mu nie ma za złe tej zdrady i że może go kochać, będąc zdrajcą. Co się stanie po tej scenie? Po tej scenie Piotr to będzie zupełnie inny człowiek. To jest ostatni rozdział Ewangelii Świętego Jana. Następny rozdział to już będą Dzieje Apostolskie. W drugim rozdziale Piotr wyjdzie z wieczernika. Co prawda będzie potrzeba trochę jeszcze doładowania Duchem Świętym, ale wyjdzie po zesłaniu Ducha Świętego przed wieczernik. Pamiętacie, co powie? To jest genialne. On stanie przed wieczernikiem. Będzie stało 3000 Żydów. I Piotr powie tak. Jerozolimo i cała kraina judejska. Czyli tak jak ja bym tu wyszedł przed Kościół i bym powiedział tak. Raciborzu. Co tu mamy za region? To jest Śląsk? Słuchajcie, bo jestem z Zagłębia. Więc ja bym tu wyszedł przed 3000 Ślązaków. Powiedziałbym, Raciborzu i cały Śląsku, zabiliście Chrystusa, Syna Bożego. Co to znaczy? Piotr właśnie powiedział, możecie mnie ukamienować. Bo właśnie powiedziałem bluźnierstwo. Powiedziałem, że jakiś człowiek jest Synem Bożym. Każdy Żyd miał prawo wziąć kamień i ukamienować świętego Piotra. Co się dzieje? Piotr jest tak odważny po tej scenie, że wychodzi przed 3000 Żydów i mówi, bij tam je. Wcześniej się wstydził jednej oddźwiernej, jednej kobiety się wystraszył, która furtkę otwierała. Powiedział, nie znam go, ja tego czeka w ogóle nie znam. A teraz wychodzi przed 3000 Żydów i mówi, chcecie to mnie zabijcie, jestem jego uczniem. Co się stało? 3000 Żydów się nawróciło. Kochani, co to będzie za facet? To będzie facet, który potem po tej scenie będzie napisane w Dziejach Apostolskich, że będzie chodził do miast i będą kładli chorych na ulicach, żeby chociaż cień przechodzącego Piotra padł na tych chorych. I na którego chorego padnie cień Piotra, to będą uzdrawiani. Tak mówią Dzieje Apostolskie. Kochani, nawet Pan Jezus czegoś takiego nie robił. Ja bym był świetny w tym, bo ja mam duży cień. Nie? Nie, kochani, poczujcie. To jest taki człowiek, że potem pod koniec życia, jak będą go chcieli ukrzyżować, to będzie tak pokorny, mimo że był tak zadziorny przez całe życie, będzie tak pokorny, że jak go będą krzyżować w Rzymie, to poprosi, żeby go ukrzyżowali głową do dołu. Bo nie jest godny umierać tak jak Pan Jezus. I go ukrzyżują w dół. Kiedy to się stało? W tej jednej rozmowie. W tej jednej rozmowie, kiedy zrozumiał, że jest zdrajcą, wyparł się Pana Jezusa, a Pan Jezus ma to w nosie. I Pan Jezus mówi, masz mnie kochać i możesz mnie kochać. I on to w końcu pojął. Panie, Ty wszystko wiesz. Dobra, no rzeczywiście tak jest, że ja taki jestem. Kocham Cię bardziej. Przecież to jest najświętsza bezczelność w ogóle świata. Jeszcze jedno. Muszę Wam jeszcze dołożyć. Pamiętacie, że tuż przed tą sceną, jak jedzą te ryby, to jest mój ulubiony szczegół chyba z tej Ewangelii. Nie wiem, czy pamiętacie, tam było 153 ryby. Pamiętacie to? Co to w ogóle jest? Po co ktoś te ryby tam policzył? No jest napisane, że jak oni złowili te ryby, to Pan Jezus powiedział do Piotra, przynieś tych ryb, które jeszcze złowiliście. Napisane, a Piotr policzył, a ryb było 153. Zobaczcie sobie to. Piotr tam siedzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No bo skąd wiedzą, że jest 153? Rozumiem, jakby było 7 ryb, nie? No to po prostu zobaczył i okej, mamy 7. No ale 153 to jest strasznie dużo ryb. Więc tam siedział, poczekaj Panie Jezus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nie? Uwaga. W Ewangelii nie ma zbędnych szczegółów. Dlaczego tam jest 153 ryby? Dlatego, że ryb wcale nie było 153. Uważny czytelnik Ewangelii zauważy, że ryb było 154. Dlaczego? Bo napisane, że Pan Jezus miał jeszcze jedną na ognisku. A 154 to jest bardzo jasna liczba dla świętego Piotra. Pamiętacie taką scenę, gdzie Piotr przyszedł do Pana Jezusa i powiedział tak. Mistrzu, jak mój brat zgrzeszy przeciwko mnie, to ja mam naprawdę 7 razy mam mu wybaczyć? Pamiętacie to? Co powiedział Pan Jezus? Nie no, Piotrek, jak 7? No co ty? Skądże to tyle? 77. Uwaga. Ile to jest 77 plus 77? 154. Wiem. Część teraz myśli, ale nawymyślał. Uwaga, nie. Wiecie, skąd się to wzięło? Otóż gdybyście, moi kochani, znali język hebrajski. Ktoś tu zna hebrajski? Czy mówicie biegle po hebrajsku? W języku hebrajskim nie ma czegoś takiego jak stopniowanie przymiotników. W języku polskim mamy 3 stopnie przymiotników. Kojarzycie, nie? Piękny, piękniejszy, najpiękniejszy, tak? W języku hebrajskim nie ma stopniowania przymiotników. Język hebrajski zna tylko formę podstawową. W związku z tym, jak jakiś Żyd chce powiedzieć na przykład, że coś jest piękniejsze od czegoś innego, a nie ma słowa piękniejsze, to powtarza 2 razy to samo słowo. Czyli mówi piękne, piękne. Drogie panie, kiedyś spotkacie jakiegoś śniadego Izraelitę. Stanie przed wami i powie, ale jesteś ładna, ładna. To nie znaczy, że nie miał chłop wyobraźni i nie wymyślił drugiego komplementu. Tylko w języku hebrajskim, kiedy się podnosi przymiotnik do stopnia wyższego, to się powtarza 2 razy to samo słowo. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówił ważne rzeczy, to zawsze zaczynał od zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Stąd się to wzięło, bo to jest amen, amen. 2 razy Jezus to mówi, czyli podnosi do góry. Pamiętacie, jak w Starym Testamencie Pan Bóg na przykład wołał swoich ulubieńców? Zawsze mnie to dziwiło. Czemu On ich woła 2 razy? Pamiętacie? Samuel, jak spał w świątyni. Samuelu, Samuelu. Ja zawsze myślałem, no może śpite, trzeba go 2 razy zawołać, nie? Albo jak mówił do Mojżesza. Mojżeszu, Mojżeszu. Mówię, może chłop daleko był, nie słyszał, nie? Nie, to w języku Pana Boga oznacza, jesteś najfajniejszym Mojżeszem ze wszystkich Mojżeszów. To jest po prostu taki bardziej Mojżeszu. Kochani, to jest przepiękne. Zobaczcie, że w Piśmie Świętym pojawia się również potrójne zawołanie. Byliście dzisiaj na mszy? No byliście, nie? Pamiętacie, co śpiewaliście tuż przed przeistoczeniem? Święty, święty, święty. To jest nic innego jak w hebrajskim najwyższy stopień przymiotnika. To nie jest tak, że cherubini nie mają co robić, mają dużo czasu, więc 3 razy mówią święty. Tylko cherubini chcą powiedzieć najświętszy, ale widoki nie mają tego słowa. To muszą święty, święty, święty. Kochani, to jest bardzo ważne, bo to zupełnie się inaczej Biblia czyta, kiedy się to wie. I uwaga, co się dzieje? Jak Piotr policzył te ryby, 150, czy on tam ma jeszcze jedną, 154, to jest 2 razy 77, a to znaczy w jego języku przebaczyłem, przebaczyłem. Czy wy to czujecie? Jezus, zanim z nim porozmawia, zanim go zapyta o miłość, to już mu napisał rybami: Piotr, ja ci już tu mochu dawno przebaczyłem. Wiecie, czemu to jest tak strasznie ważne dla Piotra? Czy was kiedyś dziwiło? Mogę jeszcze chwilę dać radę? Czy was kiedyś dziwiło, że jak czytamy o zmartwychwstaniu i aniołowie gadają z kobietami, to mówią do nich tak: przekażcie uczniom i Piotrowi, że spotkamy się nad Jeziorem Galilejskim. Zauważyliście to? Czemu aniołowie mówią, nie przekażcie uczniom? Wiesz, wiadomo, że Piotr jest uczniem, nie? Tylko zawsze mówią aniołowie, przekażcie uczniom i Piotrowi. Bo anioł doskonale wiedział, że po tej zdradzie, jak Piotr siedział w wieczerniku, nie? Przyjdą kobiety, które spotkały zmartwychwstałego. I powiedzą tak: słuchajcie, spotkałyśmy zmartwychwstałego, on żyje. Normalnie byłyśmy w grobie i on żyje. I powiedział, żebyście wszyscy poszli do Galilei. To aniołowie doskonale wiedzieli, że wszyscy się zbiorą i pójdą, a Piotr tak zostanie. Będzie przekonany, że on się nie nadaje. I wtedy kobiety mówiły: Piotrek, tobie też powiedział. Kochani, stąd to jest. Dlatego mówią aniołowie, przekażcie uczniom i Piotrowi. Bo Piotr na pewno uzna, że on już nie jest uczniem, bo on zdradził, a miał być pierwszy i się do niczego nie nadaje. I teraz, kiedy przychodzi tutaj, nad to jezioro, nagle widzi 77 razy 77. Zobaczcie, co to jest. On, bo to jest rozmowa, którą on odbył z Panem Jezusem.
Coś mi się tu dzieje.
Ktoś mnie tu po nodze smyra. Zobaczcie. Piotr powiedział 7. Pan Jezus to podniósł 2 razy w tamtej rozmowie. 77. A teraz przychodzi i ma trzecie podniesienie. 77. Jeszcze razy 2. Czyli też po Panu Jezusowemu przebaczyłem, przebaczyłem, przebaczyłem tłumoku. Kochani, cały ten rozdział to jest jedno wielkie przyciąganie z powrotem Piotra. Żeby on znowu uwierzył, że może. I kochani, ta opowieść o tej wdowie, o której wam dzisiaj czytałem, to jest dokładnie to. Nawet jak Pan Jezus znajdzie jakiegoś trupa, w sensie chodzi mi trupa wewnętrznego. Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy umarło już po prostu w sercu. Myślę, że sam w pewnym momencie byłem umarły w sercu i byłem trupem. To Pan Jezus nie rozkłada rąk i mówi, no to się pochrzeniło. Rzeczywiście, no nie da się już nic zrobić, wiesz. Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę, wiesz. Nie. Pan Jezus mówi, młodzieńcze, mówię ci, wstań. A on usiadł. Kochani, ostatni wątek osobisty. Dla mnie to w ogóle jest strasznie ważne. Bo ja to kiedyś odkryłem w bardzo takim, proszę mi wybaczyć, dosyć żenującym fakcie, ale czy wiecie, jak ja się nazywam? Niektórzy pewnie wiecie, nie? Ja się nazywam Adam Szustak. Słuchajcie, kiedyś odkryłem, co ja mam ukryte w nazwisku i w imieniu. Wiecie, co to znaczy Adam? Adam to jest hebrajskie imię. W Biblii to się nazywa Hadam. Znaczy to dosłownie człowiek. Ta opowieść o Adamie w raju to nie jest opowieść o jakimś konkretnym człowieku, tylko Adam to jest człowiek. Po prostu w ogóle człowiek. Czyli ja mam na imię człowiek. Można do mnie mówić człowieku. Nie? Żydek do mnie mówi, to mówi do mnie człowieku. Wiecie, jak się nazywa? Nazywam się Szustak. Co to jest Szustak? Pochodzi od sześć, nie? Wiecie, co to jest sześć po hebrajsku? Którego dnia Pan Bóg stworzył Adama? Szóstego. Jak się gdziekolwiek pojawia w Biblii słowo sześć, nauczcie się tego. Szóstka jest w Biblii imieniem człowieka. Pamiętacie tę apokaliptyczną liczbę, tą taką straszną, że się wszyscy boją? Sześć, sześć, sześć. Zawsze wszyscy mówią, że to jest liczba diabła, nie? Weźcie się, puknijcie w głowę. Jest napisane w Apokalipsie, a była tam bestia i bestii było na imię 666, a bestią był, już tam nikt nie doczytuje tego zresztą po przecinku, a bestią był człowiek. Liczba diabła jest zupełnie inna i nie jest nią szóstka. Nie powiem wam, bo się będziecie bali. Po co wam to wiedzieć? Jest oczywiście liczba diabła w Piśmie Świętym. I to nie jest szóstka. Dodajcie sobie dwa. Lądujemy. Ja się nazywam Szustak, czyli się nazywam człowiek. Czyli ja de facto po hebrajsku to się nazywam Adam Adam. Słuchajcie, ja to kiedyś zajarzyłem na modlitwie, że Pan Bóg od początku życia mówi do mnie, ty jesteś najfajniejszy Adam ze wszystkich Adamów. Słuchajcie, to jest ważne z jednego powodu. Nie miałem tak mieć na imię. Miałem mieć na imię Maciek. Kiedy się urodziłem, to moja świętej pamięci babcia była z moimi rodzicami i moja mama powiedziała, że będę miał na imię Maciek. I moja babcia, dzięki ci babciu Wandziu, powiedziała, nie dawajcie mu na imię Maciek, bo będzie gruby. I na szczęście mi nie dali, bo byłbym gruby. I wtedy babcia powiedziała, ale poważnie, babcia przekazywała mi to ten, babcia jak jeszcze żyła, bo jeszcze ją pamiętam. Mówiła, Adaś, masz na imię Adaś dzięki mnie. Dlatego, że chcieli dać ci Maciek, ale powiedziałam, że nie, ma być Adam. I dali mi Adam. I znaczy, ja się w pewnym momencie zajarzyłem, że Pan Bóg do mnie od początku woła tak, jak wołał do wszystkich swoich lubieńców w Piśmie Świętym. Mojżeszu, Mojżeszu, Samuelu, Samuelu. I do mnie Adam, Adam. Przecież to jest przeekstra. I słuchajcie, każdy z was tak ma. Ja sobie to uświadomiłem wtedy, kiedy naprawdę byłem na samym dnie. I to sobie myślałem, przecież Panie Boże, jestem zerem przecież, no. Przecież ty nic ze mnie nie masz. A on do mnie, Adam, Adam. Pamiętacie to? Marto, Marto. My tam zawsze mówimy, że Pan Jezus tam tak gani Martę, nie? A on do niej mówi, Marto, Marto. Ty jesteś taka fajna. Ty jesteś najfajniejszą Martą ze wszystkich Mart. Moi drodzy, chciałbym zakończyć... O, matko, jest ósma. Dobra, akurat. Chciałbym zakończyć dowcipem. Bo tak poważnie było cały czas, więc... Chciałbym, żebyście ten dowcip przyjęli jako życzenie. Chciałbym wam bardzo serdecznie życzyć, żeby wam się wydarzyło to, co w tym dowcipie. Wiem, że część z was go zna na pewno, tam ci, którzy słuchają tych YouTube'ów, to jest po prostu przekleństwo tego internetu, nie? Coś gdzieś raz powiem, potem wszyscy to słyszeli, nie? Kiedyś słuchacie po jakiejś konferencji, przepraszam, tylko taka dygresyjka, po jakiejś konferencji taka pani do mnie przychodzi, gdzieś tam w Polsce na jakichś kolekcjach, przychodzi do zakrystii i mówi tak: proszę ojca, bardzo dziękuję, była super konferencja, ale w 26 minucie był inny dowcip. Już tak na pamięć wyryła ta konferencja. To jest przekleństwo internetów. Dowcip życzenie. W niebie jest promocja. Pan Bóg woła świętego Piotra i mówi mi tak: Piotrek, robimy dzisiaj taki dzień promocyjny. Jak ktoś przyjdzie do nieba, tam zawsze stoisz w bramie i tam pytasz, czy to się nadaje, nie nadaje, tam te grzechy, święte, nieświęte i tak dalej, to dzisiaj w ogóle odpuszczamy te wszystkie pytania i zadajesz tylko jedno pytanie. Mianowicie pytasz każdego, kto przychodzi: jaki miałeś dzisiaj dzień? I jak ktoś ci powie, że miał naprawdę słaby dzień, no i umarł, nie? Tego słabego dnia, no to go bierzemy. No bo nie będziemy go dobijać, nie? No bo przecież miał już taki dzień, jeszcze go do piekła wyślemy, to już w ogóle, no. Święty Piotr mówi: no, szef kazał, co zrobić, nie? Idzie do bram raju, otwiera drzwi raju, stoi trzech klientów. Podchodzi do pierwszego: dzień dobry, jestem święty Piotr, ja tutaj przyjmuję. Mam takie pytanie: jaki miałeś dzisiaj dzień? I ten pierwszy mówi: o święty Piotrze, ty mi nie uwierzysz w ogóle, co mi się dzisiaj wydarzyło. Mówi: no opowiadaj. Święty Piotrze, mam 45 lat, od 20 lat mam żonę. I tak mi się wydawało już od pół roku mniej więcej, że ona mnie chyba zdradza. Tak to czułem, że po prostu no wszystko się jakoś tak rozsypywało. I dzisiaj, mówi, rano, jak się obudziłem, pojechałem do roboty, po prostu już tak mnie to nosiło, bo to nie wytrzymałem. Urwałem się z roboty, mówię, pojadę do domu, no może ją złapię, nie? Wpadam do domu, mówię, a mieszkam w takim bloku na 25 piętrze. Wpadam do domu, jeden pokój, drugi pokój, sypialnia. Patrzę, leży w sypialni, naga, ale sama. Nikogo nie ma. No to jeszcze raz, sprawdziłem cały dom, jeden pokój, drugi pokój, łazienka, kuchnia, wszędzie pusto. Wypadłem na balkon, mówię, mieszkam na tym 25 piętrze. Patrzę na balkonie, taki gościu w samych snipach wisi się, trzyma się balkonu, nie? Ja mówię: ja mam cię, ty skurczybyku. Zacząłem go kopać po rękach, żeby zleciał na dół. On zleciał na dół tam, ale były takie krzaki i drzewa, nie zabił się. Więc poleciałem do kuchni, wyciepnąłem lodówkę, żeby go tą lodówką dobić, ale zaplątałem się w kabel od lodówki, spadłem, zabiłem się. Święty Piotr: no, miałeś, chłopie, dzień. Wchodzisz, zapraszam. Drugi stoi, taki w samych slipach. Nie? Święty Piotr: dzień dobry, jestem święty Piotr, ja tutaj przyjmuję. Mam takie pytanie: jaki miałeś dzisiaj dzień? Mówi: święty Piotrze, ty mi nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. No opowiadaj. Mówi: no święty Piotrze, mieszkam sobie w takim bloku na 26 piętrze. Codziennie rano, jak się obudzę, to zaraz po wstaniu idę na balkon, tak jeszcze właśnie w samych majtkach, żeby sobie gimnastykę zrobić. Robiłem sobie tą gimnastykę dzisiaj rano, ale się pośliznąłem i wypadłem przez balkon. Ale na szczęście złapałem się sąsiada piętro niżej. Wiszę tak. Nagle sąsiad wypada na ten balkon, drze się na mnie, zaczyna mnie kopać po rękach, nie wiem dlaczego, zleciałem na dół, ale na szczęście były takie krzaki i drzewa, nie zabiłem się na dole. Ale patrzę do góry, lodówka leci. No i jestem. Święty Piotr: no, miałeś, chłopie, dzień. Wchodzisz. Trzeci stoi. Święty Piotr: a ty co? Jaki miałeś dzisiaj dzień? Święty Piotr: ty mi w życiu nie uwierzysz, co mi się dzisiaj wydarzyło. No opowiadaj. No siedzę sobie w lodówce. Kto to znał? Ale nie jest tak źle. Byłem kiedyś na takim spotkaniu w Lublinie, na Kulu. Tam jest taka wielka aula. Było chyba 3000 studentów. Opowiedziałem ten dowcip. Wszyscy się śmiali straszliwie. Zapytałem, kto go znał. Wszyscy podnieśli rękę do góry. Słuchajcie, chciałbym wam bardzo serdecznie życzyć właśnie tego. Żeby wam się wydarzyło to, co w tym dowcipie. I oczywiście nie chodzi mi, broń Boże, o to, żeby was znaleźli w lodówce u obcej żony, nie? Broń Boże, tego wam bardzo nie życzę. Ale bardzo wam życzę zdziwienia tego gościa. Dlatego, że on się musiał strasznie zdziwić. Jak się kiedyś zorientujecie, mam nadzieję, że do was dociera, jak Panu Bogu nie przeszkadzają wszystkie nasze głupoty, żenady, grzechy, pomylenia, pobłądzenia. Jak to mu nie zamyka drogi do nas. Jak właśnie z takich ludzi chce robić swoich ulubionych. To będziecie tak z gębą siedzieć, jak zobaczycie, że on tak ma. Kochani, bo mam takie wrażenie, że my się zazwyczaj sami kasujemy z jego działania. Tak jak ten pochód, który chciał iść i chciał Pana Jezusa minąć. Mimo, że on widział, mimo, że on to przeżywał, mimo, że mówił nie płacz, to poszli dalej. Więc co zrobił? Tu umarł. Wziął tą śmierć na siebie. Mówi, jak cię nie przekonują słowa, jak cię nie przekonuje moje spojrzenie, jak cię nie przekonuje to, że mówię ci, że będzie dobrze, tu umrę. Żebyś się wreszcie przekonał. No i umarł. Ale tak żył, że nie wytrzymał nawet 2 dni w tym grobie. Mówimy, że 3. dnia, ale wiecie, że to było od piątku wieczorem do niedzieli rano. To było 25 godzin, słuchajcie. On był tak żywy, że śmierć po prostu nie była w stanie dać się z nim rady. To jest coś niesamowitego. I to samo się może wydarzyć w nas. Nawet jeżeli byśmy umarli, to jak się przyjmie to, co Jezus daje, to w ogóle przypomniało mi się jeszcze jedno. Mogę? Mogę dać radę? Nie wiem, czy... Nie. Nie wiem, czy byliście kiedyś przy śmierci kogoś. Przypuszczam, że niektórzy z was pewnie tak. Nie, może wasi rodzice albo ktoś tam wam blisko byliście przy ich śmierci. Ja jako ksiądz jestem bardzo często przy śmierci, nie? I widziałem już bardzo wielu ludzi, którzy odchodzą. Ale jedną śmierć będę pamiętał do końca życia. I to jest śmierć, której szczerze zazdroszczę. I to nie jest zła zazdrość, tylko to jest dobra zazdrość. Dlatego, że tak umiera święty. Mieliśmy kiedyś takiego ojca dominikanina w Krakowie. Nazywał się Joachim Badeni. Niektórzy może go kojarzycie. On umarł jakieś 6 lat temu. Miał 97 lat, jak umarł. Wszyscy mamy w zakonie bracia przekonanie, że on jest święty. On był mistykiem. On miał takie doświadczenie Boga, że to się w głowie nie mieści. Powiem wam tylko jedną anegdotkę. Jeśli zawsze pytało, ojcze, jak to jest, że ty tego Pana Boga tak czujesz, tak, jak ty go tam masz? On mówi tak, on już tam 95 lat, nie? Mówi, no jak to jak? Wchodzę pod prysznic, puszczam wodę, o, jest. Znaczy, on miał takie doświadczenie Pana Boga, w sensie on go wszędzie miał. I kiedy Joachim umierał, u nas w klasztorze jest tak, w każdym klasztorze dominikanu, są takie 2 dzwony. Jeden dzwon jest taki normalny, który dzwoni tam na wszystkie jucznie, tam na wszystkie modlitwy i tak dalej. No taki normalny dzwon od punktów dnia. I jest drugi dzwon, który dzwoni tylko na 2 wypadki. Albo jak jest pożar, czyli jak się coś pali, to wtedy ten dzwon dzwoni, żeby uciekać. Albo jak ktoś umarł. I wiadomo, że jak ten drugi dzwon dzwoni, on ma taki dosyć charakterystyczny dźwięk, no to, że trzeba się szybko rozejrzeć, czy nie ma dymu, a jak nie ma dymu, to znaczy, że ktoś umiera w klasztorze, nie? I wiedzieliśmy już, bo ojciec Joachim był już w takim stanie, no, prawie że agonii, więc jak ten dzwon zadzwonił, to wszyscy wiedzieli, co się dzieje, to był wieczorem, jakaś 22. Poleciliśmy do niego do celi. Ojciec Joachim leżał w celi, miał biodro złamane w ogóle od chyba już 3 miesięcy. Tego nie dało się już naprawić, no bo to w takim stanie już to było niebezpieczne. Więc strasznie cierpiał, ale w ogóle oczywiście nie dawał znać po sobie, że to biodro ma złamane. I powiedział, słuchajcie, 2 zdania na końcu. One mnie absolutnie po prostu zamordowały, te 2 zdania. Pierwsze mówi tak. Zawołajcie przeora. Przeor już tam był oczywiście. Joachim miał wtedy 97 lat, przeor miał 45, nie? Czyli to w ogóle dziecko dla niego, nie? I mówi do przeora tak. Ojcze przeorze, ja 70 lat temu złożyłem ślub posłuszeństwa i wolno mi robić tylko to, co mi pozwolą. Czy ja mogę umrzeć? Paweł się oczywiście rozpłakał natychmiast i mówi do niego, no najchętniej bym ci zabronił, ale wiem, że wtedy byś żył wiecznie. No to dobra, zgadzam się. Umarł jakieś 6 minut później. I ostatnie zdanie, które powiedział, otworzył tak bardzo szeroko oczy. To się często zdarza ludziom, którzy umierają. To jest trochę tak, jakby widzieli nagle jakąś rzeczywistość inną. Strasznie szeroko otworzył oczy, uśmiechnął się i powiedział tak. Wesele przygotowane, oblubieniec nadchodzi, idę tańczyć. I umarł. Miał biodro złamane, ale poszedł tańczyć. Bardzo wielu z nas się boi śmierci. Myśli sobie, że to jest straszne doświadczenie. Joachim poszedł na wesele. Ja przypuszczam, że śmierć go w ogóle nie zauważyła. Tak się da żyć, tak się da umierać, jak się żyło z Panem Jezusem. Dlatego, że On wydobywa z każdej śmierci. Dla nas śmierć chrześcijan to jest w ogóle, to jest nic. Jeśli się boimy śmierci, to znaczy, żeśmy Pana Jezusa nie spotkali jeszcze. Bo On ma tak, On ma w sobie takie życie, że nawet jak umrze, to nie wytrzyma w tym grobie. I z nami będzie dokładnie tak samo. Tylko trzeba Mu pozwolić przyjść z tym zbawieniem. A jaka to jest w ogóle perspektywa i o co tam chodzi, to Wam powiem jutro. Bo mam straszną ochotę powiedzieć Wam dzisiaj, ale to jeszcze godzinę potrzebuję. Więc powiem Wam jutro. Więc jeżeli tylko macie jeszcze trochę chęci i cierpliwości, to zapraszam Was na jutro. A dzisiaj Wam życzę tego gościa z lodówki, żebyście doświadczyli tego zdziwienia, że Pan Bóg jest gotowy tu i teraz, żeby z Wami być. Amen. Bo mi się przypomniało. Jeszcze jedno Wam powiem, dobra? Jak powiedzieliście, to Bóg zapłać. To niektórzy pewnie słyszeli. Bo to zawsze, jak ksiądz mówi kazanie albo konferencję, to się mówi Bóg zapłać, nie? Otóż nie zawsze. Wiecie, że każda parafia ma takich swoich klasyków parafialnych. Czyli są tacy ludzie, niektórzy mówią o nich dewoci, inni, że tam tacy zaangażowani, tacy aktywiści parafialni. U mnie w mojej parafii jest taka pani Krysia, w sensie parafii, której pochodzę. Pani Krysia jest gigantem. Mam wrażenie, że jest lekko... Leciutko, bardzo leciutko, ale po prostu przekochana osoba. Ja to mówię naprawdę z ogromną miłością. To jest przekochana osoba. Jestem przekonany, że w ogóle pół świata na jej modlitwie w ogóle wisi. Naprawdę. Pani Krysia zawsze siedzi w pierwszym rzędzie, co nie? Zawsze. I pani Krysia ma 3 odpowiedzi na kazanie. I w zależności od tego, co pani Krysia powie, to wiadomo, jakie było kazanie. Więc to jest taki dobry probierz dla tego, kto mówi kazania, że wie, jak powiedział, nie? I oczywiście pani Krysia mówi to tak, żeby cały Kościół słyszał, nie? Bo pani Krysia nadaje ton całemu Kościołowi. Najgłośniej śpiewa i mówi to. Więc jest tak, jak mówisz kazanie i pani Krysia powie Bóg zapłać, a tak jest prawie zawsze, to jak mówi Bóg zapłać, to w języku pani Krysi oznacza nigdy więcej nie wychodź na ambonę. Nie? Czyli człowieku w ogóle szczyn do ludzi, nie? Raz na jakiś czas, raz na kilka miesięcy, pani Krysia, ja to słyszałem może ze 2 razy. Pani Krysia mówi, Panie Boże zapłać. Czyli nie Bóg zapłać, tylko Panie Boże zapłać. I kiedy powie Panie Boże zapłać, to znaczy w jej języku, rokujesz. Trochę popracujesz, trochę jeszcze poczytasz, trochę się douczysz. Ale jest nadzieja. Jest nadzieja. I podobno raz na kilka lat, ja tego nie słyszałem nigdy, ale proboszcz mi mówił, że on słyszał. On tam jest proboszczą chyba za 40 lat już. Mówi, że słyszał ze 2 razy. Że pani Krysia raz na kilka lat mówi Panie Boże, wielki zapłać. I to w języku pani Krysia oznacza no była petarda. Więc to wasze Bóg zapłać, to wiecie. Mam nadzieję, że rozumiecie, że żartowałem, tak? Proszę, nie obraźcie się na mnie. Kochani, tyle na dzisiaj. Jeżeli ktoś ma ochotę, tam pewnie będą znowu jakieś tam książki, płyty, jeżeli ktoś chce sobie jeszcze zajrzeć, ja bym chciał Wam udzielić błogosławieństwa i mam nadzieję, do zobaczenia jutro. Cześć Boże. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.